ducha do serc naszych. Myślę, że nie mamy co do tego żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości i że mamy tą pewność w Jezusie Chrystusie, że chodzimy w Duchu Świętym, że poruszamy się w Duchu Świętym i w mądrości Ducha Świętego żyjemy na tym świecie. Chciałem poruszyć to słowo, które w tytule podałem. 2 Koryntian, 1 rozdział 20 do 24, a później z 4 rozdziału 5 werset. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. I 4 rozdział, 5 werset mówi, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Jesteśmy sługami Bożymi dla Jezusa. I to jest bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że każdy z nas jeden drugiemu ma służyć. I to jest ważne, abyśmy przemyśleli to w życiu naszym, abyśmy nie oczekiwali, że ktoś będzie nam służył, ale żebyśmy robili z radością służbę względem innych ludzi. Służbę, służyli innym. Apostoł Paweł mówi o fantastycznej perspektywie, że Bóg jest poręczycielem naszego zbawienia, a tym, który was do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który was przysposobił do tego, że jesteście dziećmi Bożymi, to jest sam Bóg. Sami żeśmy tego nie zrobili. Nie było to tak mocno uzależnione od nas. Od nas zależało tylko, czy przyjmiemy to, co Bóg dla nas przygotował. Czy przyjmiemy to, co Bóg nam daje. Nie jest to tak, że my jakąś łaskę Bogu robimy. To Bóg nam łaskę robi. I my musimy zdawać sobie sprawę, w którą to stronę działa i w jaki sposób to funkcjonuje w naszym życiu. Sam Bóg nas przygotował do wspaniałej przyszłości. To Bóg nas przygotowuje, abyśmy wchodząc do Królestwa Niebios byli tam wywyższeni. Ale żeby być wywyższonym, no to trzeba prowadzić odpowiednie życie. A odpowiednie życie prowadzimy, jeśli poddajemy się Bożemu Duchowi Świętemu, poddajemy się Jego Słowu, inaczej mówiąc, poddajemy się Bogu. Nie jest tu napisane o samoprzygotowaniu, że sami się do tego wszystkiego przygotowujemy. Jednak nie wyklucza to oczywiście ludzkiej odpowiedzialności. My musimy być odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym życiu, bo Bóg proponuje różne działania, w różny sposób nam pokazuje, w jaki sposób mamy żyć i my mamy tą odpowiedzialność, że w te ślady musimy wchodzić. Za tymi przykładami, które są nam podawane przez naszego Pana i Boga Wszechmogącego, musimy podążać. Prawdziwym powodem, przez który ktoś znajdzie się w niebie, to jest Bóg. Powodem tego, że znajdziemy się w niebie, to jest Bóg. Nie my, tylko Bóg. I my musimy to wiedzieć. W Efezjan w 2 rozdziale 10 wersecie jest powiedziane, Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zasadniczo nie chwalimy rzeźby, tylko rzeźbiarza, prawda? Zasadniczo nie chwalimy obrazu, tylko malarza. Podobnie też jest z garnkiem, prawda? Nie chwalimy garnek, ale garncarza, prawda? I to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nie jesteśmy chwaleni za to, co my sami w życiu naszym robimy, w jaki sposób postępujemy, ale chwalimy Boga, który nas takimi czyni. Naszym zadaniem jest poddać się Bogu, naszym zadaniem jest w Boże Słowo wejść, aby to Słowo miało wpływ na nasze życie, aby zrobić wszystko, żeby Słowo Boże miało miejsce w sercach naszych. To jest ważne, abyśmy sięgając do Bożego Słowa mieli to nastawienie, że nie odrabiam w tej chwili pracę domową, bo Bóg przymusił mnie do tego, że mam czytać Jego Słowo, ale sięgam do Jego Słowa, bo tam są skarby, z których mogę czerpać. Musimy mieć to nastawienie, że do Słowa Bożego sięgamy, bo chcemy rozwiązania jakiegoś w naszym życiu, bo chcemy jakiejś mądrości naczerpać, bo chcemy jakiejś żywej wody się napić. Musimy po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że nie robimy czegoś z przymusu, bo Bóg nam tak kazał. Tak jak na samym początku ludzie, kiedy dostali zakon, prawda? Uważali, że oni muszą rzeczy robić, a oni mieli po prostu kochać Boga. I ze względu na to, że kochają Boga, te drogocenne rzeczy, które Bóg im proponuje, powinni w życiu swoim przyjmować. Jeżeli się kocha Boga, no to się nie będzie przeciwko Niemu czegoś robić, prawda? Jeżeli kochamy bliźniego naszego, no to nie będziemy chcieli robić mu krzywdy. I to miało na celu Boży zakon, aby wprowadzić człowieka w taki podziw dla Boga. Taką wdzięczność dlatego, że Bóg ludzi na tej ziemi prowadzi i daje mądrość swoją. W psalmie 100, w wersecie 3 powiedziane jest: wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Zobaczmy, jak jest jasno wyrażone to, jak jest to dokładnie pokazane. Wiedzcie to, musimy to wiedzieć, że Bóg jest Bogiem, jest Panem, jest Królem, że On jest władcą. On nas uczynił, On nas zrobił po prostu i do Niego należymy, ponieważ my jesteśmy gliną, a On jest garncarzem, On nas ulepił. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg swoimi rękami z gliny, dokładnie z gliny, z prochu ziemi, a jeśli się chce hebrajskie słowo przetłumaczyć, to tam jest użyte słowo glina. Wziął glinę i ulepił nas. I zobaczmy, jak dokładnie nas ulepił. I tchnął dech życia. Nie jest powiedziane, że ulepił nas, a później popatrzył, no muszę tu poprawić, muszę tam poprawić. Nie. Bóg od razu zrobił coś doskonałego. I kiedy nas ulepił, tchnął w nas dech życia i do Niego należymy. Do Niego należymy. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy Jego ludem i trzodą pastwiska Jego. Sami nie staliśmy się chrześcijanami, ale Pan nas nimi uczynił, bo to tylko dzięki Panu jesteśmy tym, kim jesteśmy. 1 Koryntian 15, rozdział 10, werset mówi: ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Z łaski Boga jesteś na tym miejscu. Z łaski Boga jesteś chrześcijaninem. Z łaski Boga jesteś dzieckiem Bożym. To wszystko jest z łaski Boga. Nikt z nas nie byłby na tym miejscu, gdyby nie łaska Boga. Nie Jego taka dobroć, takie miłosierdzie. I ulepił nas i z łaski swojej uczynił nas tym, kim jesteśmy. Możemy też być pewni, że jak mówi apostoł Paweł w Filipian w 1, 6 wersecie, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. A więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jak rozpoczął Bóg swoje dzieło, czyli nas, jak kontynuuje to dzieło, to będzie to dzieło kontynuował aż kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, aby nas z tej ziemi zabrać. Cały czas będzie czynił to dzieło, więc nie odchodźmy nigdzie z rąk Bożych. Dajmy się kształtować, dajmy się lepić, dajmy się układać odpowiednio przez Boga. Oczywiście możemy być krnąbrnymi ludźmi, krnąbrnymi synami czy córkami i możemy nie poddawać się Jego działaniu, ale Bożą wolą jest, abyśmy się Mu poddawali. W Hebrajczyków 12:2 jest powiedziane sprawcą i dokończycielem wiary. Bóg jest sprawcą i dokończycielem wiary. Jezus Chrystus jest tym sprawcą i dokończycielem wiary. A więc zobaczmy, wiara w naszych sercach nie powstanie, jeśli Jezus Chrystus nie zacznie jej w nas kształtować. Ale jest powiedziane, że On zaczyna w nas tą iskierkę wiary w sercach naszych i On jest dokończycielem wiary. Co to znaczy? Że od samego początku, jak wierzymy, to do samego końca Bóg nas trzyma, abyśmy w wierze żyli i przez wiarę zwyciężali. Wielu zaczęło z dobrą intencją ludzkiej woli, a jednak nic za tym nie stoi. Mogą ludzie rozpocząć różne dzieła, ale nic za tym nie stoi. Ale wiara, którą rozpoczął Bóg, będzie trwać w nas. Cały czas w nas będzie trwać, jeśli będziemy poddani Bogu. Wiara jest ze słuchania słowa czyjego? Słowa Bożego. Widzimy? Wiara nie jest ze słuchania słowa jakiegoś mądrego człowieka. Ale jeśli ten człowiek głosi słowo Boże, to już wiara może się kształtować w nas. Dlatego jeśli zależy nam na wierze, żebyśmy w wierze żyli, żebyśmy kontynuowali wiarę w naszym życiu, to musi mieć wpływ na nas Słowo Boże. Jego Słowo powoduje, że w nas wiara jest kształtowana. Dlatego apostoł Paweł powiedział, tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg. Do wiary przysposobił, ukształtował. Utworzył nas Bóg. I to On tą wiarę w nas kształtuje i powoduje, że ona w nas wzrasta. Duch Święty jest zadatkiem, jak czytaliśmy na początku. Ale Bóg uczynił jeszcze więcej ponad zagwarantowanie nieba swoim dzieciom. Uczynił więcej, zagwarantował nam niebo, ale uczynił jeszcze więcej. Bóg dał swoim dzieciom zaliczkę na to niebo. Zaliczkę. Bóg, który nam też dał jako rękojmie Ducha, Ducha Świętego. A więc zobaczmy, to, że będziemy w niebie, już w tej chwili mamy przedsmak tego, bo Duch Święty w nas jest i nas kształtuje. Wiele cudownych rzeczy w życiu naszym się dzieje czasami, ale one powstają tylko w wyniku działania Bożego Ducha Świętego w naszych sercach. Jeśli nie ma w nas działania Bożego Ducha Świętego, to i nie ma cudów, nie ma uzdrowień. Tylko Duch Święty może to uczynić, bo do tego został posłany, aby mieć wpływ na nasze życie. Bóg umieścił w naszych sercach niebo i realność wieczności. To nie jest tak, że my nie mamy żadnego wyobrażenia, jak będzie niebo wyglądało. My mamy wyobrażenie, dlaczego? Bo Duch Święty w nas działa i zaczynamy pewne rzeczy z typowego działania Ducha Świętego, zaczynamy je widzieć w życiu naszym. Dlatego mamy przedsmak nieba. Dlatego pewne rzeczy w niebie możemy sobie wyobrazić. Jak to będzie? Pełnej chwały nie jesteśmy w stanie wyobrazić, ale Pismo Święte mówi, że teraz widzimy jak? Jak przez zamglone szkło. Możesz coś przez zamglone szkło zobaczyć? No oczywiście, że tak. Nie widzisz wszystkiego wyraźnie, ale coś widzisz, prawda? I to Duch Święty sprawia, że pewne rzeczy z wieczności, pewne rzeczy z radości, tej niebiańskiej radości zaczynamy widzieć właśnie dzięki Bożemu Duchowi Świętemu. Kiedy Jezus rozpoczął w nas swoje dzieło, dał Ducha Świętego do naszych serc. Tytusa, 3:5-6 werset mówi: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Bóg obficie wylał swojego Ducha Świętego na swoje dzieci i ochrzcił je w swoim duchu. To wszystko czyni Bóg. Nie ma tak, że my się sami ochrzcimy w Ducha Świętego. Możesz wejść do wody i zanurzyć się, czyli możesz ochrzcić się, jeśli chodzi o chrzest, ten fizyczny, wodny, prawda? Chociaż też Słowo Boże mówi, że ktoś musi to zrobić z nami, ale jeśli chodzi o duchowy chrzest, jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, człowiek absolutnie nic w tej sprawie nie może zrobić. Może się tylko poddać i uwierzyć. I wtedy Bóg to wszystko uczyni w jego życiu. W 1 Koryntian 12, rozdziale 13 wersecie jest powiedziane, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, kto z was jest ochrzczony w Duchu Świętym, mówi innymi językami, to jest ochrzczony w tego samego ducha, w którego ja też jestem ochrzczony i w którego są ochrzczeni i inni. My zdajemy sobie z tego sprawę, że chodzi o tego samego ducha, Ducha Świętego. Nie ma żadnego innego Ducha Bożego, tylko jest Duch Święty. I on został posłany, abyśmy byli w jego mocy zanurzeni. Rozumiemy słowa Biblii, że rodząc się na nowo, otrzymujemy Ducha Świętego, przez co przenikamy ze śmierci do życia, a także w całym naszym chrześcijańskim życiu jesteśmy wciąż wypełnieni i wzmacniani przez Ducha Świętego. Cały czas jesteśmy kształtowani, cały czas jesteśmy urozmaicani przez Boga, udoskonalani i uświęcani. To wszystko dzieje się dzięki Bożemu Duchowi Świętemu, który wśród nas jest. Zobaczmy, jak to Bóg uczynił wspaniale, że wystarczy dwóch ludzi, żeby Duch Święty był pomiędzy nimi. Wystarczy dwóch ludzi. Duch Święty jest też z każdym z nas indywidualnie. Ale gdzie jest w imieniu Jezusa Chrystusa co najmniej dwóch zgromadzonych, tam Jezus Chrystus jest pomiędzy nimi. Jezus Chrystus jest w sercu każdego z nich, ale jest wtedy pomiędzy nimi też. Działa w szczególny sposób. I dlatego musimy wiedzieć, że wypełniamy się i wzmacniamy się Bożym Duchem Świętym. I to jest dla nas uświęcenie. Bez Ducha Świętego nie byłoby wiary i nie byłoby żadnych chrześcijan. Bez Ducha Świętego nie byłoby nas na tym miejscu. Nikogo z nas. W czyim imieniu jesteśmy tu zgromadzeni? W imieniu Piotra, Łukasza, Jana, kogo? Jesteśmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc Duch Święty jest wśród nas. I nie poznalibyśmy Boga, nie nawrócilibyśmy się, nie bylibyśmy zbawieni, gdyby nie Bóg, gdyby nie Duch Święty. Dlatego musimy wiedzieć i doceniać to, że Duch Święty wśród nas działa. Duch Święty, który w szczególny sposób przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy, jest dla nas życiem. Moglibyśmy nawet określić, że jest dla nas tlenem. Oddychamy nim. Jest dla nas wspaniałym eliksirem, który czujemy, jak spływa do naszego wnętrza. To tak jak bierzesz wspaniały jakiś napój, który ci bardzo smakuje, bardzo go lubisz. Niektórzy lubią Coca-Colę. No to sobie wyobraź, że ja akurat nie lubię, ale mówię, wyobraź sobie, jeśli lubisz, jak spływa ci po gardle. Czujesz to? No to Duch Święty, jak na ciebie wstępuje, to czujesz, że do ducha twojego spływa moc Boża. To właśnie Bóg czyni. I On to czyni, że ty odczuwasz Jego obecność. Eliksir. Jakaś wspaniała esencja. Coś, co jest kondensowane i wnosi do twojego życia wspaniałe rozwiązania. Dynamikę, siłę nam daje naszego chrześcijańskiego życia. Możemy być flaczali, kolane nasze omdlałe, ręce opuszczone, przychodzi Duch Święty i wszystko może podnieść w naszym życiu. Dlatego właśnie idziemy do Ducha Świętego, aby nam pomógł. Bez mocy Ducha Świętego nie moglibyśmy wierzyć, modlić się, ani wyznawać naszych grzechów. I bez Niego nie możemy też rozumieć. Wielu ludzi nie rozumie Słowa Bożego. Dlaczego? Bo nie mają Ducha Świętego. Oni nic nie mogą pojąć ze Słowa Bożego, nawet jak Biblię czytają. Do czasu, aż Duch Święty nie wejdzie do nich albo nie zacznie nad nimi działać. Kiedy zacznie nad nimi działać, to zacznie ich przekonywać o czymś. Kiedy Duch Święty przyjdzie, to przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. To Duch Święty przychodzi, aby świat zaczął rozumieć, co jest Boże i na czym Boże rzeczy polegają. Dlatego Jezus powiedział w Jana 16:7, lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Cóż to takiego Jezus Chrystus mówi? Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Zobaczcie, jak to dziwnie działa. Jezus Chrystus wręcz powiedział, nie oczekujcie tak, że ja zostanę i będę z wami, i będę z wami, i będę z wami. Będę, ale poprzez osobę Ducha Świętego. Bo jak ja bym nie odszedł, Jezus Chrystus to wyraźnie tłumaczy, to Duch Święty nie przyszedłby. I nie rozumielibyście tego wszystkiego. Ale ja odejdę, to wtedy do was go poślę. Aby on rozjaśnił wszystko, co do was mówiłem. A więc ja mówiłem, a wy nie rozumieliście. Mało to razy Jezus Chrystus do nich mówił o małowierni. Nie rozumiecie, to i tego nie rozumiecie, i tamtego nie rozumiecie. I zaczął im tłumaczyć, jak uczniowie zadawali Jezusowi Chrystusowi pytania. Dlaczego? Bo jeszcze Duch Święty nie wszedł do ich serc. Musi Duch Święty wejść do twojego i mojego serca, abyśmy rozumieli, co Bóg do nas mówi. W jakim celu przyszedł Duch Święty? Ewangelia Jana 16, rozdział 13, werset mówi tak. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Gdy Duch Święty przyjdzie, to dopiero nas wprowadzi we wszelką prawdę. Dlatego to jest takie ważne, abyśmy my w życiu naszym robili starania o to, żeby Duch Święty był z nami. Aby Duch Święty był w naszych domach. Aby Duch Święty był w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, żeby był w naszych zborach. Jeśli nie ma Ducha Świętego, który by się rozlewał po sercach ludzi, to nie byłoby w Kościele zrozumienia Bożego Słowa. Boże Słowo byłoby tajne, zakryte aż do tej pory. Dlatego właśnie ty i ja musimy robić ogromne starania o to, żeby Duch Święty nawiedzał nas, przychodził do nas, dotykał nas, żebyśmy mieli społeczność z Nim. Dlatego potrzebujemy się modlić, dlatego potrzebujemy rozmawiać z Duchem Świętym, aby On nam wyjaśniał wszystko. Zobaczmy, wiele może być nieporozumień między ludźmi, ale jak ludzie usiądą, zaczną ze sobą rozmawiać i uzgadniać, będąc pełni pokoju w sercach oczywiście, bo inaczej to będą się kłócić ze sobą. Ale jeśli będą pełni pokoju, dogadują się, uzgadniają rzeczy, prawda? Potrzebujemy rozmów w najprzeróżniejszych sferach naszego życia. Na przykład w pracy, pracownicy między sobą. Jeśli oni nie będą pewnych rzeczy uzgadniać, to nie będą mogli zrobić roboty, którą mają do wykonania. Nie ma porozumienia, nie ma wspólnego działania. Nie ma porozumienia, nie ma wspólnych programów, czy komputerowych, czy jakichkolwiek innych. Dlatego ludzie muszą usiąść, rozmawiać, uzgadniać. Pewne rzeczy nawzajem przekonywać się. Pewne rzeczy informować jeden drugiego. I dokładnie to samo musi się dziać w naszym życiu duchowym. Jeśli nie siadasz, jeśli nie stajesz na kolana i nie rozmawiasz z Duchem Świętym, to jak z Nim uzgodnisz wspólną strategię działania? Duch Święty ci wszystko przekaże i wytłumaczy nawet, jak zrobić. Ale musisz z Nim rozmawiać. Musisz zadawać pytania. Musisz oczekiwać na odpowiedź. Takie jest działanie Bożego Ducha Świętego w naszym życiu. A więc w jakim celu Duch Święty przyszedł? W Ewangelii Jana w 16 rozdziale 13 wersecie jest powiedziane, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Właśnie to Duch Święty robi. Pismo Święte rozumiane jest dzięki Duchowi Bożemu, który mieszka w naszych sercach. Przez namaszczenie mieszka w naszych sercach. Jak Biblia nazywa służbę Bożego Ducha Świętego. W pierwszym liście Jana 2,20 jest powiedziane, a wy macie namaszczenie od świętego. Od kogo świętego? Od Ducha Świętego. Macie namaszczenie. Powiedz to. Ja mam namaszczenie od Ducha Świętego. Ja mam namaszczenie od Ducha Świętego. I uwierz w te słowa, bo to jest Pismo Święte. Masz namaszczenie od Ducha Świętego, a więc Duch Święty ma wpływ na twoje życie. Duch Święty ma wpływ na twój sposób myślenia. Duch Święty ma wpływ na zmianę twojego sposobu myślenia. W wielu sytuacjach myślimy w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym kierunku. Podejmujemy niewłaściwe decyzje i w tych miejscach potrzebujemy mądrości Bożego Ducha Świętego. Chcesz, żeby Duch Święty do ciebie przemówił? To dzisiaj będziesz się modlić o to, aby Duch Święty do ciebie przemówił, kiedy będziemy mieli następne środowe nabożeństwo. Dlatego wołajmy do Boga, aby Duch Święty do nas przemawiał, żeby nas korygował, żeby nam powiedział, co nie tak, a w jakim kierunku mamy zdecydowanie pójść. Kiedy eunuch z Etiopii czytał Biblię, pamiętamy w Dziejach Apostolskich, to Filip wyjaśnił mu dobrą nowinę o Jezusie. Czy on rozumiał? Nie rozumiał nic. Filip jednak nie był w stanie wyjaśnić mu wszystkiego, jeśli Duch Święty nie zostałby wylany na serce eunucha. On mógł mu wytłumaczyć tylko dlatego, że Duch Święty już miał na niego wpływ. Dlatego Filip tłumaczył mu i on rozumiał. Wiemy, że zrozumiał? Jest napisane to? Tak. Bo przejeżdżali koło jakiejś wody i co eunuch powiedział? Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Oto woda. Filip co powiedział? A nie, no nie ma nabożeństwa, nie ma starszych zboru, no jak możesz być ochrzczony? Tak, o, przy drodze, w jakimś jeziorku, czy rzeczce? Czy tak Filip powiedział? Nie, no oczywiście, jeśli wierzysz całym swoim sercem, możesz. I co zrobili? Zrobili to. Zatrzymali się i eunuch został ochrzczony. Potrzebny był jeszcze Filip tam w tamtym miejscu? Nie. I co się stało? Duch Święty porwał Filipa, nie na kawałki go porwał, tylko go przeniósł po prostu. To takie słowo tylko użyte, które również jest używane, jak się coś rwie. Ale on został przeniesiony przez Ducha Świętego. Przeniesiony. Zrobił to, co do niego należało, a Duch Święty miał wpływ na eunucha i on został zbawiony, ochrzczony. A Filip został przeniesiony, aby gdzie indziej wykonywać również dzieło Ducha Świętego. W Jana w 16 rozdziale, w 13 wersecie powiedziane jest: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty nie ma takiej cechy w swoim życiu, że objawia samego siebie. Duch Święty objawia Jezusa Chrystusa. I to jest powiedziane bardzo wyraźnie w Słowie Bożym. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. O Duchu Świętym z kolei mówi Jezus Chrystus. A więc Ducha Świętego znamy z objawienia, które nam daje Jezus Chrystus. Jezusa Chrystusa znamy z objawienia, które nam podaje Duch Święty. Widzimy, jak to działa? To wspaniale działa. I dlatego, czy Jezus Chrystus chociaż jedno złe słowo o Duchu Świętym powiedział? A Duch Święty o Jezusie jakieś złe słowo powiedział? Wiecie przykład, czego to jest? Że i ty nie możesz o kimś, kto jest ze zboru, mówić złego słowa. Widzisz? Bierz przykład z Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa. Skoro ani Bóg Ojciec nie mówi złego słowa o Duchu Świętym i Jezusie Chrystusie, nawzajem nikt nie mówi złego słowa o tej drugiej osobie niebiańskiej, Bożej, to i ty się naucz tego. Taka jest prawda. Musisz mówić dobre słowa o bliźnim swoim. Musisz mieć o nim dobre zdanie. I wypowiadaj to dobre zdanie. A ta osoba niech również o tobie wypowiada dobre zdanie. To jest taki przykład. Tego się uczmy i to nam jest w Piśmie Świętym pokazane. Bo Duch Święty nie robi tematu z samego siebie. Duch Święty robi temat z Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tematem Ducha Świętego w tym, co ci przekazuje. Duch pokazuje nam Chrystusa i czyni go wielkim w naszych oczach. Naukowcy, którzy szukają, archeolodzy, którzy szukają jakichś dowodów, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, to wcale nie uważają go za wielkiego. Ale ty uważasz Jezusa Chrystusa za wielkiego. Dlaczego? Bo tak ci to objawia Duch Święty. To Jezus Chrystus jest pokazywany przez Ducha Świętego jako wielki uzdrowiciel. Uzdrowienie dzieje się w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. A demony jak są wyganiane? W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Widzimy, jak Duch Święty wywyższa imię Jezusa Chrystusa? Tak i ty wywyższaj swoich bliźnich. To jest naprawdę ważne. Miejcie innych za wyższych od siebie. Takie jest Słowo Boże i w tym kierunku właśnie zmierzajmy. Zadatek Ducha apostoł Paweł określił jako rękojmie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. A w drugim Koryntian, w pierwszym rozdziale 21 i 22 wersecie czytaliśmy. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Gdy stajemy się dziećmi Bożymi, Bóg w Jezusie Chrystusie namaszcza nas i pieczętuje Duchem Świętym, to znaczy zabezpiecza. Zabezpiecza przed jakimkolwiek fałszerstwem, przed jakimkolwiek oszustwem. Zabezpiecza nas przez swojego Ducha Świętego. W Jezusie Chrystusie jesteś namaszczony i zabezpieczony. I to jest naprawdę ważne, abyśmy realnie z tego zdawali sobie sprawę. Bóg dał nam Ducha Świętego jako rękojmie, jako zadatek, czy inaczej jako przedpłatę. Duch Święty jako rękojmia, jako zadatek jest zapowiedzią jakiejś pełni. Dlatego właśnie musimy spodziewać się od Boga jakiegoś wielkiego działania Bożego Ducha Świętego, bo tak Bóg zaplanował to w naszym życiu. Bóg umieścił w naszych sercach cząstkę obietnicy niebiańskiej. To jest cząstka obietnicy tego, co będzie w niebie. właśnie Duch Święty wprowadza ciebie w to takie Boże poznanie, jaka będzie świętość w Królestwie Niebios. Mamy już trochę z tego, co ma nas czekać w niebie. Otrzymaliśmy Ducha Świętego jako zastaw tego, że w niebie otrzymamy dużo więcej. Nie musimy jedynie czekać na niebiańskie dziedzictwo w tym życiu. Już część z tego wzięliśmy. Już mamy. Mamy to w posiadanie. A realnością tego jest obecność Ducha Świętego w twoim i w moim życiu. Obecność Ducha Świętego powoduje, że masz niebiańskie odczucia. Rzymian 8, rozdział 23, werset mówi: my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Czyli jak już masz zadatek ducha, to wzdychasz w swoim wnętrzu, bo chcesz pełnię mieć, chcesz całość. I ta całość jest dla ciebie obiecana. I przez Ducha Świętego zapewniona, że skoro masz zadatek, to będziesz miał i pełnię. Dlatego przygotujmy się na to, co Bóg przygotował dla nas w Królestwie Niebios. Oczekujemy, że Jezus powróci. Oczekujemy nowego Jeruzalem. Oczekujemy zmartwychwstania naszych ciał i ich przemiany, jak Pan powróci. Tego wszystkiego oczekujemy. Jeszcze wszystko się nie dokonało, ale mamy już zapowiedź tego wszystkiego. I pewne rzeczy już się dzieją w naszym życiu poprzez cuda, poprzez znaki, poprzez najprzeróżniejsze słowa prorocze, które do nas wysyła Pan. I to wszystko jest zapowiedź tego, czego oczekujemy. Co naprawdę przyjdzie, kiedy Jezus Chrystus powróci. Otrzymaliśmy od Niego Boże życie i dzięki Niemu przeżywamy również wspólnotę z Bogiem, Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Właśnie przez Ducha Świętego odczuwamy wspólnotę z Bogiem i z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus żył dawno, ponad 2000 lat temu, a my mamy realność Jego obecności. My mamy realność, że mamy z Nim kontakt. Inne religie, fałszywe religie, mają gdzieś jakieś znaki, jakichś bożków, jakieś wzorce, jakieś obrazy. Natomiast my mamy żywego Boga. I to się dzieje właśnie przez Ducha Świętego. Ta realność Bożej obecności w naszym życiu dzieje się właśnie przez Ducha Świętego. Jak często zdarzało się, że Duch Święty poruszał nasze serca do łez. Jak często nas napomina, pociesza, wzmacnia, towarzyszy nam, daje przekonanie, wszelkie zrozumienie, a także zapewnia nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Skąd wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Bo Duch Święty nam tak mówi. A On jest wiarygodny? O tak. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże, Słowo Ducha Świętego nie przeminie. Ono się wypełni do samego końca. W Rzymian w 8 rozdziale, 16 wersecie jest powiedziane: ten to Duch, ten właśnie, który jest w tobie i we mnie, świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To jest Słowo Boże. Że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś zbawiony, to wiesz od Ducha Świętego. Bo to Duch Święty właśnie nas o tym przekonuje i świadczy nam o tym. Jak często zdarza się, że czytamy w Piśmie Świętym słowa dokładnie dla nas. Jak my określamy je? Rema. Takie słowo, które jest dokładnie do mnie. Tak dokładnie wiemy o tym, że widzimy, że ten tekst Jezus mówi do naszego życia konkretnie. Czytasz Biblię, czytasz jakieś wersety, które gdzieś tam, może nawet wcześniej zostały powiedziane niż 2000 lat temu, gdzieś w Starym Testamencie. I Duch Święty wyjmuje ten werset, czy te wersety z Pisma Świętego i podaje ci jak na tacy. Mówi: patrz, to jest dla ciebie słowo. A przecież to gdzieś do Hiskiasza może było powiedziane, do Izajasza, ale to Duch Święty decyduje, czy to słowo jest też do ciebie, czy nie. I Duch Święty je przynosi i mówi rema do ciebie. Mówi do ciebie słowo, które jest tylko do ciebie. Przeżywaliśmy to? To się dzieje w Duchu Świętym. To się dzieje w Duchu Świętym. Czy to nie wspaniałe, że my jako synowie i córki Boże możemy na tak różne sposoby przeżywać działanie Bożego Ducha Świętego? Na różne sposoby. Czy możemy się z tego czegoś nauczyć? Czego? Tego, że wspaniałe działanie Ducha Świętego w naszym życiu ma bardzo szczególne znaczenie dla ciebie i dla mnie. Bardzo szczególne znaczenie. Pan chce nam przez to powiedzieć, że dał nam zaczątek owocu Jego Ducha, a w przyszłości otrzymamy całe dziedzictwo. Bóg ci zapowiedział, masz zadatek. Jak dajesz zadatek, kupujesz jakiś większy przedmiot, czy dom, czy samochód, dajesz zadatek, to już jest pewność, że on nie zostanie sprzedany komu innemu, zostanie tobie sprzedany. Tak samo Bóg, dając ci zadatek, zapowiada ci, a resztę, jak przyjdziesz do mnie w niebie, dostaniesz. I my wiemy, że ludzie na ziemi potrafią się oszukiwać. Szatan oszukuje, demony oszukują. A Jezus Chrystus, Syn Boży, Duch Święty, Bóg Ojciec? Nigdy. Dlatego to jest takie pewne. I Duch Święty to ciągle potwierdza i ciągle nam to pokazuje. Pan chce nam przez to powiedzieć, że dał nam zaczątek owocu Ducha Świętego. Zaczątek owocu. I będziesz mieć dziedzictwo całe. I obiecuje nam, że to wszystko stanie się tak jak powiedział. Dokładnie tak jak powiedział. Kiedy opuścimy namiot naszego ciała, będziemy mieć dom wieczny, zbudowany przez Niego. Tak jak ulepił Twoje i moje ciało i tchnął w nas swój dech życia, tak samo masz nowe domostwo niebiańskie, chwalebne ciało, w które wejdziesz. Wejdziesz, jak wyjdziesz z tego ciała, w którym jesteś teraz. Wyjdziesz z tego ciała, a wejdziesz w chwalebne. I Jezus Chrystus dał przykład, pokazał uczniom, na jakiej zasadzie się to wszystko dzieje. Na górze przemienienia. Pokazał to. W wyraźny sposób. A później jak zmartwychwstał. Pokazał to jeszcze raz. Jak ważne jest, abyśmy liczyli na Ducha Świętego, na Boga naszego Wszechmogącego, który nas przemienia i kształtuje. Obcuje z nami, przebywa z nami, zapewnia nas, że wszystko to, co obiecał, zostanie dokonane. Bracia i siostry, na to, że tak właśnie się stanie, mamy potężny dowód. Potężny dowód. Nie jest nim tylko Słowo Boga, ale też rzeczywistość Ducha Świętego. Zadatek Ducha Świętego. A więc zobaczmy, Bóg powiedział, dał słowo i jeszcze zapieczętował to przez Ducha swojego. Dał nam Ducha Świętego i to jest właśnie zapowiedź, że to, o czym mówi Pismo Święte, będzie realnie obecne w Twoim i w moim życiu. Taka jest Boża prawda. 2 Koryntian, 5 rozdział, 5 i 6 werset mówią, a tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. Więc zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Jesteśmy oddaleni. Ale jak wyjdziemy z ciała, to już nie będziemy oddaleni od Pana. Taka jest rzeczywistość. I to zapewnia nam Boże Słowo i zadatek Ducha Świętego, który został umieszczony w naszym wnętrzu. Wiemy, jak realnie ocenić naszą sytuację. Póki co żyjemy w ciele i nie jesteśmy jeszcze u Pana. ale mamy Ducha Świętego, który sprawia, że wciąż na nowo kochamy Jezusa, który prowadzi nas do całej prawdy i ożywia naszą nadzieję wciąż na nowo. Wciąż na nowo. Nie jesteśmy jednak jeszcze w domu. Jesteśmy tu na ziemi. Nie zapominajmy nigdy, że wszystkie błogosławieństwa, wszystkie modlitwy, wszystkie uzdrowienia są tylko pierwszymi owocami, które nie stanowią całości zbioru. Dlatego żyjemy w wierze, a nie w oglądaniu. Żyjemy w wierze, a nie w oglądaniu. A więc przez tą wiarę wejdziemy do pełni. I Duch Święty nas do tego prowadzi. Apostoł Paweł wcale nie chciał oczekiwać przyjścia Jezusa. Może dziwne to, co mówię, prawda? Ale wolał umrzeć, aby jeszcze wcześniej spotkać się z Panem. Umrzeć to dla mnie korzyść, powiedział. Ale być wśród was to jest zapowiedź owocnej pracy. Sam nie wiem, co wybrać. Widzimy? Apostoł Paweł nie chciał czekać aż do końca. On już chciał iść do Pana, aby się spotkać z Panem. Filipian 1, rozdział 21, werset mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Widzimy? I 2 Koryntian, 5, rozdział 9 i 10, wersety mówią tak, dlatego też dokładamy starań, dokładajmy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Już w tym życiu. Zwróćmy więc uwagę na to, jak żyjemy. Musimy na to zwracać uwagę. Czy już w sercach naszych ma miejsce miłość do tych wszystkich, którzy są wokół nas? Pewnego dnia będzie to ujawnione przed Trybunałem Sądowym Chrystusowym. Prośmy więc Boga o to, abyśmy nie zostali wtedy zawstydzeni. Prośmy o to. I to jest ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że w Bogu naszym jest nasza nadzieja, nasza siła i nasze objawienie.